Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubelskiego, do tego wiceminister aktywów państwowych i, proszę państwa, założę okulary, pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O co chodzi w tym pełnomocnikowaniu? Czym pan się jako ten pełnomocnik zajmuje?
To jest tak, że w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych mamy z jednej strony nadzór nad spółkami, które dzisiaj wykonujemy. Ten nadzór wykonujemy w spółkach w różnych branżach i podzieliliśmy się w ten sposób, iż ta część finansowo-rozwojowa jest pod moim nadzorem, a to, aby budować potencjał finansowania rozwoju polskiej gospodarki nie tylko poprzez środki publiczne, ale także poprzez środki, które są komercyjne, no jest oczywiście częścią naszego planu pana premiera Mateusza Morawieckiego.
No dobrze, już nie będę bardziej pytał, czym jest ta część instrumentów finansowych.
Bo no, giełda papierów wartościowych.
A czyli
oczywiście
giełda, pan prezes Dietl to
specjalne
pod pan.
Strefy.
Jak nabroi, to pan go wyrzuca.
Tak jest, specjalne strefy ekonomiczne i tak dalej. No, nie
już
jest
nie
aż
ma
taka
takich.
Wielka tajemnica. No, nie no. Są i mają się świetnie.
No jak to jest? Cała Polska jest jedną
tak,
wielką strefą
ale wydając zezwolenia, nie wydają ich wyłącznie na terenie, którym zarządzają. Wydają je na terenie całej Polski. Natomiast Polska jest podzielona na poszczególne obszary, które podlegają poszczególnym strefom. Zatem strefy nie konkurują między sobą terytorialnie, natomiast obsługują obszar Polski i wspierają zarówno inwestorów, którzy do Polski przychodzą, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i chcą wychodzić poza Polskę.
Po co ich tyle? Zróbmy jedną. Stanowisk dyrektorski.
Poważnie się nad tym zastanawiam, aby tą reformę dokończyć w taki sposób, aby albo zintegrować te strefy kapitałowo, bo proszę pamiętać, że udziałowcami są nie tylko, jest nie tylko Skarb Państwa, ale także samorządy i to byłoby pewnie trudniejsze, na być może też niepotrzebne, ale w jakiś sposób taki, który spowoduje, że rzeczywiście będzie jedna koordynacja całego procesu wspierania przedsiębiorców w jednej wielkiej strefie, jaką jest Polska.
Tylko co zrobią wtedy ci wszyscy prezesi tych stref? Będą musieli pójść do pracy, znaczy do innej pracy.
Bardzo zabawne. Otóż uważam, że to są ludzie, którzy dzisiaj świetnie sobie na tym rynku poradzą, a naprawdę strefy mają się dobrze, mają dobrą sytuację finansową.
Bezrobocie rekordowo niskie.
Pozyskują inwestycje. Ja jestem szczególnie dumny, że dzisiaj większość inwestycji to są inwestycje polskie.
No dobrze, czekamy na kolejną reformę systemu wspierania inwestycji w Polsce.
Nie, to nie o to chodzi, żeby ich reformować. Bo ustawę mamy, pewnie będziemy ją rzeczywiście nowelizować, ale bardziej chodzi o to, żeby powiedzieć, że dzisiaj zrobiliśmy już wszystko, naprawdę wszystko, aby pozyskiwać inwestorów zewnętrznych do Polski.
A teraz może trzeba polskich inwestorów.
Dokładnie taka jest moja polityka, to znaczy strefy powinny się dzisiaj adoptować do tego, aby wspierać naszych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców w ich zamierzeniach inwestycyjnych i pomagać im w wychodzeniu z produktami poza Polskę.
No dobrze, to skoro polityka, przejdźmy do wczorajszego burzliwej nocy w Sejmie. Co spotka panią posłankę Lichocką?
No myślę, że dzisiaj wyspała się i przyjdzie głosować o 9, bo mamy ważne głosowania budżetowe.
No dobrze, przyjdzie głosować, ale czy będzie jakieś gesty wykonywać w trakcie głosowań, czy będzie zachowywać się bardziej wstrzemięźliwie?
Panie redaktorze, no to są rzeczy, które podczas obrad się zdarzają. No można różnie interpretować różne sytuacje, są emocje. Wydaje mi się, że
pani poseł
sama w tej sprawie powinna tłumaczyć swoje zachowanie. Zrobiła to, czy to pana przekonuje, czy nie, no to już pozostawiam oczywiście panu.
No jasne, że ja będę sam oceniał, jak sobie ocenić trudno, jak interpretować gest pani poseł, ale to jednak trochę dziecinada.
Nie, no nie o to
oko
chodzi.
Oko wycierałam.
No to naprawdę, nie no, wycieranie oka nie jest dziecinadą, jest czynnością, no taką bym powiedział.
Pan minister sam się...
Nie, mam okulary, nie, to więc tak. Byłoby mi trudno tak wycierać oko takim zamaszystym ruchem.
Absurd.
Musiałbym najpierw zdjąć okulary i tak dalej. No, cała ta procedura wyglądała technicznie nieco inaczej, mojego wycierania oka.
Przecież to jest przedszkole.
Natomiast
pani
no, samo wycieranie oka nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast rozumiem, że niedokładnie o wycieranie oka chodziło.
Nie, no ten gest, który pani poseł ukryła tak sprytnie, tak on wymyśliła taką sprytną konwencję ukrycia wulgarnego gestu wobec opozycji.
Bardzo... Ten palec tam szedł w kierunku oka, no to widzieliśmy na tym krótkim nagraniu, ale no tak jak powiedziałem, no to się nie powinno wydarzyć i tyle. Myślę, że pani poseł je jej praca i jej zaangażowanie i jej dorobek jest czymś, co powoduje, że powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego, bo to jest naprawdę osoba, której bardzo, bardzo potrzebujemy w naszym klubie.
W kampanii wyborczej to pomoże Andrzejowi Dudzie, bo teraz pani poseł będzie na jedynkach gazet przez kilka dni. Był puck, teraz będzie fuck.
Nie, to tak nie będzie. Nie ma tutaj żadnej adekwatności.
Poseł,
nie ma żadnego porównania, nie ma symetrii pomiędzy tym, co się wydarzyło podczas tej emocjonującej chwili w Sejmie, a tym, że pani marszałek Kidawa-Błońska autoryzuje hejterskie zachowania podczas uroczystości państwowych, autoryzuje zachowania, które zakłócają uroczystości państwowe, przyjmując do swojego grona ludzi związanych czy z Sokiem Buraka, czy Rafał Trzaskowski podczas Rady Krajowej, puszczając oko do grupy ludzi, którzy tam się identyfikują jako silni razem, oznacza to, że Platforma przyjęła w ogóle strategię wszyscy hejterzy pod budkę, palec pod budkę, hejterzy pod budkę i jedziemy, tak? No to, żeby już stosować wszystkie możliwe znane kampanijne zwroty.
Właśnie kampania wyborcza. Jutro konwencja.
Tak, jutro rozpoczęcie, Rada Polityczna, wsparcie dla pana prezydenta i rozpoczęcie kampanii wyborczej prezydenta
Andrzeja Dudy. Czego pan spodziewa po tym wystąpieniu? Jakie powinno być otwarcie pana prezydenta?
Mocne i zauważalne. Myślę, że pan prezydent przedstawi to, jak ocenia dzisiaj sytuację Polski, jak sobie wyobraża urząd prezydenta i jakie ma plany na kolejną kadencję.
Z pana ministra punktu widzenia, czyli aktywów państwowych, jaki powinien być program Andrzeja Dudy w tej kampanii, co powinien podkreślać, jak będziecie briefować pana prezydenta, czym ma się chwalić?
Ja nie potrafię oczywiście powiedzieć, co powinien prezydent, to wykracza poza moją rolę, bo nie
jest
jestem
doświadczonym politykiem.
Współpracownikiem pana prezydenta, ale gdybym był na jego miejscu, podkreśliłbym przede wszystkim to, co udało się zrobić, to jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy rządem a głową państwa, jakie efekty ona przynosi dla Polaków i wskazałbym na te sfery społeczne i gospodarcze, które jeszcze nie zostały rozwiązane, pokazując pewne rozwiązania, które pomogą jakiejś grupie Polaków i jaka jest tutaj rola prezydenta.
Pan minister mówi tak ezopowym językiem, że
na przykład w zakresie
ubezpieczeń,
na przykład w zakresie pracowników najemnych i ubezpieczeń społecznych.
Czyli co, odrzucować śmieciówki, mówiąc po ludzku.
Lub też wprowadzić dodatkowe kryteria ułatwiające przejście na stan emerytalny w powiązaniu na przykład ze stażem pracy.
Emerytury stażowe.
Na przykład.
To powinien jutro powiedzieć Andrzej Duda.
Ja nie wiem, czy powinien. Pan redaktor, próbuje tak to jeszcze raz zasugerować. Ja powiedziałem, co jest moim zdaniem ważne i o czym rozmawiają Polacy, bo jeśli jestem wśród pracowników w dużych zakładach pracy, to jest niewątpliwie jeden z kluczowych tematów.
Czyli jeszcze emerytury stażowe plus odstawanie śmieciówek za tym drugim. Ja też bym nawet był trochę za. Panie ministrze, wracając do Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiliście państwo program, jak ma się, nie pan minister Janusz Kowalski, wiceminister w tym ministerstwie, jak ma się rozwijać cały obszar prawny dla spółek Skarbu Państwa, w tym podkreśliliście...
Nie. To, co przedstawił pan premier Sasin i pan minister Kowalski, nie było planem dla spółek Skarbu Państwa, tylko planem dla całego rynku.
Dla całego rynku, jak ma się rozwijać.
Czyli dla wszystkich firm, które są właścicielami Radia Wnet i Gazety Wyborczej, dla wszystkich.
No, naprawdę, dla wszystkich, gdyby nas tak porównywać, panie ministrze, to nie
dla
było...
Dla wszystkich, którzy staną się lub już są na przykład holdingami.
I na czym ma polegać ta nowa strategia?
No, nad tym będą pracowali profesorowie prawa, praktycy, osoby, które tym się zajmują od lat w poszczególnych komisjach. Będzie kilka obszarów związanych z właśnie prawem holdingowym, czy z możliwością pewnych rozwiązań sprzyjających większościowym czy kontrolującym pakiety udziałowcom, tak aby w systemie spółek powiązanych mieli oni dodatkowe uprawnienia powodujące, że ta konsolidacja będzie w Polsce mogła być zorganizowana nieco lepiej.
Czyli mówiąc to nieco prościej.
Nie mamy takich rozwiązań jak prawo holdingowe. Mamy sytuację, w której spółki zakładające kolejne spółki mają dokładnie takie same zasady nadzoru jak spółki matki.
Napiszą państwo takie prawo, żeby łatwiej było zarządzać wielkimi holdingami, kiedy już się zbudujecie z połączenia części spółek państwowych ze sobą? Jak na przykład Orlen z Lotosem.
Napiszemy takie prawo, aby wszystkim i tym największym, i tym mniejszym grupom kapitałowym można było zarządzać nimi efektywniej.
Energetykę też połączycie w jedno? PGE, Energę, Ene.
Niech pan wie, w tym zakresie toczą się zarówno publiczne wezwania, na przykład Orlen wobec energii, toczą się prace przed Komisją Europejską, czy postępowania przed Komisją Europejską w zakresie Orlenu i Lotosu. Tu nic nie ma pod stołem, nic nie ma, czego byśmy ukrywali, więc te wszystkie rzeczy są jawne. Ja mogę powiedzieć, że ja dzisiaj oprócz tej części finansowo-rozwojowej pracuję nad integracją sektora rolno-spożywczego.
Po co są rządowi te wielkie czebole? Po co lepimy te... To jeżeli Orlen przejmie i Lotos, i jedną ze spółek energetycznych, to będzie olbrzymią spółką, która będzie działać w wielu sektorach.
No już jest olbrzymią i już działa w kilku sektorach, więc to jest wyłącznie ocena biznesowa, na ile mamy tutaj synergię i na ile taki podmiot jest w stanie tę synergię wykorzystać dla swoich akcjonariuszy.
No za chwilę będzie tak, że prezes Orlenu będzie ważniejszy niż premier. Będzie miał tyle pieniędzy, tyle spółek i tyle pracowników, że administracja publiczna będzie tylko dodatkiem do prezesa Orlenu.
No jeśli pan redaktor tego typu pozorne atrybuty władzy ocenia jako kluczowe, no to ja się pozwolę z tym nie zgodzić, bo czym innym jest władza w spółce, czym innym władza w państwie.
Jak to się odbije na konsumentach? Bo jednak jest taka teoria, może państwo, no nie zgadzacie w rządzie, że jednak nadmierna koncentracja i monopolizacja potem odbija się na kieszeniach konsumentów.
Nadmierna koncentracja i monopolizacja odbija się na kieszeniach konsumentów. Mamy znakomitego nowego prezesa UOKiK-u, który czuwa nad tym, aby tak się nie stało i wszystkie nasze działania związane z fuzjami czy przejęciami, z jakąkolwiek konsolidacją na rynku będą zawsze oceniane również pod tym kątem, czy one będą służyły konsumentowi.
To jeszcze przejdźmy do pana poprzedniego życia politycznego. Mieszkanie Plus reformuje pani minister Jadwiga Emilewicz. Pan minister...
Nie. Też pan redaktor mnie tak dzisiaj próbuje jakoś tutaj prowokować. Nie reformuje, tylko uzupełnia o kolejny komponent.
Jaki to będzie komponent? Pan minister jeszcze śledzi los swojego politycznego i ekonomicznego dziecka.
Panie redaktorze, mieszkanie. Ja nawet więcej jestem bardzo szczęśliwy, że wczoraj podczas posiedzenia Sejmu pracowano nad moimi trzema ustawami, które zostawiłem i które znakomicie prowadzi dzisiaj pani minister Jadwiga Emilewicz, czyli nowelizacja prawa budowlanego, zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz zupełnie nowe zadania Funduszu Termomodernizacji.
Nie kręciła się łezka w oczu, remontów. A propos wycierania tych oczu, że to jednak pani minister Jadwiga Emilewicz wychodzi na trybunę sejmową i prezentuje pana pomysły na to, jak liberalizować prawo budowlane.
Ja nie mam tego typu emocji, natomiast miałem rzeczywiście emocje następujące. Myślałem sobie, że to znakomicie, że prowadzi to dzisiaj pani minister, bo sam bym na pewno lepiej nie potrafił tego posłom wytłumaczyć.
A to Mieszkanie Plus, to pan potrafiłby tak dobrze dołączyć te komponenty, jak dobrze robi to pani minister Emilewicz?
No zobaczymy, jak będzie wyglądał ten projekt w szczegółach, natomiast co do zasady sytuacja, w której nie wykorzystujemy funduszy zamkniętych na wszystkie grunty, które jesteśmy w stanie pozyskać w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, tylko część z tych gruntów w uzgodnieniu z samorządami przekazujemy inwestorom prywatnym w zamian za częściowy udział w tej zabudowie na cele gminnego zasobu mieszkaniowego, czyli na cele tych mniej zamożnych mieszkańców w poszczególnych miastach. No jest to rozwiązaniem, które absolutnie może być uzupełnieniem programu, bo też przypomnę i pani minister być może koncentrując się na pokazywaniu nowych elementów w programie, no nie dopowiada, ale to, co rozpoczęliśmy, czyli te wnioski inwestycyjne o Mieszkanie Plus, które składa PFR Nieruchomości, to się toczy i chcemy, aby tą część programu zrealizować tak, jak zapowiadaliśmy.
Bo wie pan minister, pan nie wie, co mówią złośliwe języki na korytarzach sejmowych, że nawet nazwa Mieszkanie Plus ma zniknąć.
Nie wyobraża pan sobie, minister, kolejna bzdura, bo to tak jakby mi zarzucić, że wprowadziłem na przykład program Mieszkanie na Start. No ale on jest częścią szerokiego programu Mieszkanie Plus. To jest zawsze tak, że jeśli porównamy na przykład politykę rodzinną i program 500+, który jest łatwym do zdefiniowania, jednorodnym, takim samym dla wszystkich produktem i to jest okej. To o tyle w polityce mieszkaniowej tak się zrobić nie da, bo sytuacja jest różna, różnych grup odbiorców tej pomocy, stąd też muszą być różne produkty i cieszę się, że pani minister dzisiaj uzupełnia je o kolejne możliwości dla Polaków, którzy oczekują poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej.
Szczególnie, że ceny mieszkań są naprawdę gargantuiczne, zwłaszcza w Warszawie.
Ceny mieszkań w dużych miastach rzeczywiście są wysokie, acz gdybyśmy je porównali z cena versus wynagrodzenia, no to ta sytuacja oczywiście się nieco zmienia, no co świadczy, o czym świadczy oczywiście popyt na te mieszkania.
Ktoś się kupuje. Pytanie, czy kupują je spekulanci, czy kupują je osoby, które chcą mieć własne...
Jasne, że są i tacy, w tym sensie, że są to przede wszystkim osoby, które chcą mieszkanie na własne potrzeby, ale są też tacy, którzy kupują mieszkania na cele inwestycyjne, ale to są też różne produkty, to znaczy to mieszkanie na cele inwestycyjne to nie jest dokładnie ta sama lokalizacja, ten sam standard, co mieszkanie, które kupujemy po to, aby założyć rodzinę i sobie tam spokojnie prowadzić.
Jak państwo słyszą, zacisze domowe. Artur Soboń, wiceminister
Walentynki,
aktywów państwowych.
O tym, że ta miłość rodzinna jest najważniejsza.
Jest najważniejsza. Nie zapomniał o Mieszkaniu Plus. Zobaczymy, jak będzie komentował, kiedyś będzie projekt. Wtedy dopiero będą złośliwości. Panie ministrze, dziękuję.
Złośliwości są częścią kosztów, które ponosimy w polityce, a jednak mniej istotną od tej satysfakcji ze zmieniania wspólnie Polski.
Artur Soboń zmienia Polskę. Ministerstwa Spraw Państwowych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mamy godzinę 8:36. Pan poseł biegnie na... Ale zanim pobiegnie, jeszcze zrobimy zdjęcie panu ministrowi, więc proszę usiąść, a my teraz posłuchamy piosenki i to będą Pudelsi.